sportowym rytmie. Magazyn informacyjno-publicystyczny Radia Poznań.
Sześć i pół minuty po godzinie 19:00, niedziela, 31 dzień października. Rozpoczynamy drugie okrążenie sportowej przejażdżki na antenie Radia Poznań. Audycja w sportowym rytmie do godziny 20:00. Co ciekawego w kraju i na świecie?
No niespodzianka w piłkarskiej PKO BP Ekstraklasie. W niedzielnym meczu 13. kolejki Górnik Łęczna zremisował z Rakowem Częstochowa 0-0. Ponadto Wisła Płockę pokonała Wisłę Kraków 2-0. Trwa jeszcze starcie w Warszawie. Tam Legia podejmuje szczecińską Pogoń. Jak na razie w 80. minucie goście ze Szczecina prowadzą już 2-0. We włoskiej Serie A gol Szymona Żurkowskiego. Jego Empoli pokonało na wyjeździe Sassuolo 2-1. Z kolei w Premier League zadebiutował wreszcie Przemysław Płacheta. Polak zagrał 2 minuty w starciu Norwich City z Leeds United. Jego klub przegrał 1-2. Sebastian Wiktorzak awansował do ćwierćfinału rozgrywanych w Belgradzie Mistrzostw Świata w boksie. Polak rywalizujący w kategorii do 86 kg w 1/8 finału wygrał z Christopherem Luteke z Demokratycznej Republiki Konga. We wtorek o awans do półfinału, a co za tym idzie pewny medal. Zawodnik ze Szczecina walczyć będzie z Brazylijczykiem Keno Machado. Natalia Maliszewska nie zdołała awansować do finałowego wyścigu na dystansie 1000 metrów podczas zawodów Pucharu Świata w short tracku odbywających się w japońskiej Nagoi. Polka była trzecia w swoim biegu półfinałowym. Maliszewska nie wystartowała w finale B i ostatecznie została sklasyfikowana na 9. miejscu. Milwaukee Bucks przegrali z San Antonio Spurs 93-102 w rozegranym w nocy z soboty na niedzielę czasu polskiego meczu koszykarskiej Ligi NBA. To trzecia porażka aktualnych mistrzów w fazie zasadniczej bieżących rozgrywek.
O czym będziemy mówić do godziny 20? Oczywiście w kolejnych minutach magazyn Wielkopolskie Gole, czyli wszystko to, co wydarzyło się w piłkarskich niższych ligach w naszym regionie, ale także będzie o futbolu kobiecym w Ekstralidze i o Ekstraklasie futsalu. Będzie też rozmowa z kapelanem poznańskiego sportu, którą przeprowadził Krzysztof Ratajczak. Będzie też spotkanie z Patrycją Wyciszkiewicz, poznańską lekkoatletką biegającą na 400 metrów, która niestety ostatniego okresu do udanych zaliczyć nie może. Będzie też kilka słów o żużlu, ale w kontekście historycznym. No i będziemy też na Mistrzostwach Świata w Tarnowie Podgórnym w kręglarstwie. Czy państwo słyszeli, że taka impreza się odbywała? My do wtorku też nie słyszeliśmy, ale jak usłyszeliśmy, to je pojechaliśmy i sprawdziliśmy, jak też najlepsi kręglarze świata radzili sobie na torach w Tarnowie Podgórnym. I to właśnie za chwilę zaprosimy państwa na kręglarską relację z Mundialu pod Poznaniem. 9. drużynowe Mistrzostwa Świata w kręglarstwie klasycznym. Maciej Kląskała z Polskiego Związku Kręglarskiego. Reprezentacje Polski zakończyły już swój udział. Rozpocznijmy od mężczyzn. W ćwierćfinale porażka z Niemcami 0-8. Czy sam awans do ćwierćfinału to sukces polskich kręglarzy?
Oczywiście tak, trafiliśmy do bardzo silnej grupy, co prawda mieliśmy pecha w losowaniu i była to grupa z 3 drużynami, natomiast Węgrzy i Słoweńcy na pewno byli obstawiani do wyjścia z tej grupy. Nasi sprawili miłą niespodziankę już w pierwszym meczu, pobijając rekord Polski w meczu ze Słowenią. Ten mecz był właściwie gwarancją, można powiedzieć, wyjścia z grupy, a później zagrali piękne spotkanie przeciwko Węgrom, co prawda przegrane 5-3, ale znów ustanowili rekord Polski i naprawdę jest to fajny wyczyn.
Reprezentacja Polski składa się w dużej mierze z zawodników wielkopolskich klubów.
Mieliśmy tutaj zawodnika również z Tomaszowa Mazowieckiego, ale na co dzień grającego tutaj w dziewiątce Amika Wronki, także też w sumie ligowego zawodnika z Wielkopolski. Ogólnie Polonia Leszno, Start Gostyń, Alfa Wektor Tarnowo Podgórne, dziewiątka Amika Wronki i mieliśmy też zawodników grających na co dzień poza granicami, 2 zawodników grających w Interlidze czeskosłowackiej i 1 zawodnika grającego w Bundeslidze.
Wracając do występu polskich zawodników, porażka w ćwierćfinale z Niemcami 0-8, to już było widać jednak różnicę klas.
No tak, no generalnie spodziewaliśmy się bardzo trudnego meczu i właściwie można powiedzieć, że było trzeba się wznieść na wyżyny. Chłopacy mieli w nogach 2 spotkania i myślę, że to też miało wpływ na ich dużo słabszą postawę jednak w tym meczu. Nie byliśmy faworytem.
Reprezentacja Polski kobiet nie wyszła z grupy. To jest rozczarowanie, czy można się było spodziewać, że to tak się skończy?
Nie byliśmy faworytem grupy, natomiast ja liczyłem szczerze na wygraną ze Słowenią, która dałaby, tak jak w przypadku panów, wyjście z grupy. No to się nie udało. Jest to młody zespół. No myślę, że jeszcze dużo przed dziewczynami, także mam nadzieję, że mimo wszystko te zawody tutaj zaprocentują w przyszłych Mistrzostwach Świata.
Rozmawiamy w trakcie spotkań półfinałowych zarówno wśród mężczyzn i wśród kobiet. Trwają akurat spotkania Niemiec z Chorwacją. Później jeszcze Serbia-Czechy, Serbia-Austria. to drugie pary półfinałowe.
Odpadnięcie zarówno węgierskiej drużyny kobiet, jak i mężczyzn to była duża niespodzianka. Liczyliśmy na to, że przynajmniej jedna z tych drużyn będzie w półfinałach.
Tory zainstalowane specjalnie na Mistrzostwa Świata, nowe fabrycznie tory, one zostaną w Polsce, bo pamiętamy, że w 2000 roku, gdy Mistrzostwa Świata były w arenie, 8 torów do teraz służy wielkopolskim kręglarzom.
No tak liczyliśmy od samego początku, jeszcze planując Mistrzostwa Świata na 2020 rok, że przynajmniej jedna kręgielnia będzie tutaj wyposażona w nowe tory. Będzie to Tarnowo-Podgórne. Natomiast liczyliśmy też na to, że na pozostałe 4 tory znajdziemy chętnych. No to się nie udało, wrócą do Niemiec, ale przynajmniej ta jedna czwórka będzie w Polsce.
Co jest najważniejsze w kręglarstwie?
Duża koncentracja, widać przygotowanie fizyczne na kilka meczy granych w tygodniu również. Największe to, żeby się skoncentrować przez 120 rzutów, czyli około 50 minut.
Przygotowanie fizyczne też jest pewnie ważne.
Często jest tak, że ludzie, którzy przychodzą pierwszy raz zobaczyć kręgle, dziwią się troszeczkę temu, że spodziewali się, że to jest taki sport bardziej stateczny, a tutaj jednak wysiłek w nogach duży.
Chodzi o to, żeby kulą strącić jak najwięcej kręgli, których jest 9.
Generalnie do każdego rzutu prawie stoimy przy 9 kręglami, prawie, bo połowa gry to są rzuty do pełnego układu, ale druga połowa gry to jednak gra do zbieranych. Tutaj się liczy też taktyka, żeby rozbijać te kręgle i je szybko dobijać w jednym najlepiej rzucie, także jest sporo też taktyki.
Oglądamy tutaj reprezentacje niemieckie czy z krajów bałkańskich. Tamtych ludzi w te kręgle gra chyba trochę więcej.
Wiem, że w Niemczech jest to kilkaset tysięcy graczy zarejestrowanych w niemieckim związku. W każdym małym miasteczku, szczególnie na południu Niemiec, mamy kręgielnie, także tych klubów tam jest sporo. Na jednej kręgielni często funkcjonuje też kilka klubów. No w Polsce mamy kilkanaście ośrodków, no to coś przekłada na liczbę zawodników, a wiadomo, no lepiej wybierać z tysięcy niż wybierać z kilkuset.
Miejsce w ósemce daje ciekawy międzynarodowy awans polskiej drużyny.
Będziemy promować kręgle klasyczne jako nową dyscyplinę World Games i najprawdopodobniej, bo jeszcze oczywiście musimy wszystko zorganizować, jako 8 najlepszych zespołów męskich będziemy reprezentować Polskę i dyscyplinę w Birmingham w Stanach Zjednoczonych na World Games 2022, to w lipcu przyszłego roku.
Igrzyska dyscyplin nieolimpijskich.
Tak jest, mieliśmy takie igrzyska we Wrocławiu całkiem niedawno. Tam bowling był jakby graną dyscypliną kręglarską, natomiast teraz będzie rozgrywany bowling w normalnym trybie, a jako pokazowa dyscyplina kręgle klasyczne.
Tak kibicowały swoim kolegom chorwackie kręglarki, natomiast medale złote i srebrne zdobyli Serbowie, jeśli chodzi o męską reprezentację. Zwycięstwo z Niemcami 5-3, a w kobiecym finale reprezentacja Niemiec pokonała Czeszki 7-1.
13. kolejka piłkarskiej PKO BP Ekstraklasy. Doliczony czas w Warszawie. Legia w dalszym ciągu przegrywa ze szczecińską Pogonią 0-2. 17 minut po godzinie 19. Teraz chwila piosenki, a po niej rozmowa z Patrycją Wyciszkiewicz.
To była jedna ze smutniejszych historii, jeśli chodzi o Igrzyska Olimpijskie Tokio 2020, w roku 2021 rozgrywane, gdy dowiedzieliśmy się, że z powodu kontuzji nie może pojechać na te igrzyska znakomita sprinterka Patrycja Wciszkiewicz-Zawadzka. Patrycja, już to wszystko przebolałaś, bo wiem, że też perypetii zdrowotnych był pewien ciąg dalszy, prawda?
Tak, koniec końców skończyło się operacją, teraz jestem w procesie rehabilitacji, natomiast czuwa nade mną najlepszy sztab medyczny, a więc wierzę, że wszystko będzie dobrze. Jakby nie dopuszczam do siebie innej myśli niż ta, że w przyszłym roku ponownie stanę na bieżni, będę walczyć o największe sukcesy. No, okres igrzysk był dla mnie ciężki, bo z jednej strony oglądałam je z kanapy, przed telewizorem, gdzie moje koleżanki i koledzy zdobywali medale i to były igrzyska, na które ja pracowałam 11 lat, o czym już wcześniej wspominałam. I było mi naprawdę strasznie przykro, że nie mogę tam być. Tym bardziej wiadomo, że dwie sztafety wróciły z medalami. Co gorsze, ja siedziałam na tej kanapie, byłam unieruchomiona, bo wtedy byłam chwilę po operacji dwóch nóg, jeździłam na wózku inwalidzkim. Także to był naprawdę dla mnie duży szok, że chwilę wcześniej sama biegałam i byłam pełnosprawnym człowiekiem, a tutaj takie zderzenie się ze ścianą.
Sport bywa brutalny. Takie zderzenie uczy też do pewnego stopnia pokory, bo kto wie, gdyby te igrzyska były planowanym terminie, mogło być zupełnie inaczej. Takie myśli też gdzieś tam się kłębiły w głowie?
Tak, no ja byłam przekonana o tym, że jeżeli te igrzyska byłyby faktycznie w tym 2020 roku, to by wyglądało zupełnie inaczej. Ja tam wtedy byłam dobrze przygotowana, dość szybko biegałam, także myślę, że zarówno jedna i druga sztafeta z medalem by wróciła. Może by udało się to zdobyć ten medal przy moim udziale. Natomiast już też chyba to przerobiłam sobie i teraz wiem, że wszystko dzieje się po coś i wierzę, że taki był dla mnie plan i coś lepszego jeszcze mnie w przyszłości czeka. Zresztą takich historii jak moje, gdzie ta gwarancja na nogi nie została przedłużona o kolejny rok, było kilka, bo to była Karolina Kołeczek, Sofia Naui, Angelika Cichocka czy Marcin Lewandowski, który do Tokio pojechał, ale niestety wrócił z poważną kontuzją.
Jak wygląda obecnie ten etap? Wiadomo, że po takiej kontuzji, po operacji nie warto niczego przyspieszać, tak mówią fachowcy, eksperci. Pewnie ciąg do tego przyspieszenia u Ciebie jest, ale czy już wróciłaś do pełnego sportowego treningu?
Ja nie wróciłam jeszcze do takiego pełnego funkcjonowania normalnego po zabiegu. Gdzieś tam z tą lewą nogą mam cały czas problemy. Natomiast pracuję nad tym, żeby wrócić do funkcjonowania takiego na co dzień w miarę możliwości normalnego, bo tylko kiedy osiągnę to, będę mogła wrócić i myśleć o tym, żeby móc biegać na stadionach i Polski, i świata. Także na pewno dużo cierpliwości już straciłam, dużo cierpliwości się też nauczyłam i nauczyłam być cierpliwa i po prostu czekać.
Jeżeli chodzi o to czekanie wspólnie z tym stałym sztabem szkoleniowym, ostatnio ćwiczyłaś pod okiem pani Iwony Baumgart. Jak to wygląda obecnie?
Już chyba nie jest tajemnicą, że jestem w trakcie zmiany trenera. Myślę, że ta informacja za chwilę będzie też oficjalna. Także jeszcze chwilę potrzymam państwa w niepewności, ale po 2 latach zakończyłam współpracę z panią trener. Rozstałyśmy się w bardzo dobrych relacjach. Ja śmiało mogę powiedzieć, że pani trener jest dla mnie jak przyjaciółka. Jest to bardzo ciepła i kochana kobieta, także to były naprawdę niesamowite 2 lata. No, a co przyniesie przyszłość, to zobaczymy.
Czy zbyt niecierpliwe jest moje pytanie, czy masz w kalendarzu zaznaczoną datę jakąś na czerwono pierwszego startu po tych wszystkich fatalnych perypetiach?
Pierwszego startu nie, natomiast powrotu do treningu biegowego tak. Ja sobie założyłam, że deadline'em jest 15 grudnia i będę do tego zmierzała.
Trzymamy kciuki za Patrycję Wyciszkiewicz-Zawadzką. Było o bieganiu, no to teraz też o bieganiu, ale w połączeniu z jazdą na rowerze. Cross-duatlon, zawody cross-duatlonowe odbyły się w ten weekend pod Dopiewem.
Mateusz Gajewski z Poznania zwycięzcą cross-duatlonu Żarnowiec 2021. Wyraźne prowadzenie po pierwszym odcinku biegowym. Rywal dogonił na odcinku kolarskim i pokazałeś moc na drugim odcinku biegowym.
Bieganie mam trochę lepsze, aczkolwiek nad rowerem też staram się cały czas pracować. Generalnie główną inicjatywą są triatlony, natomiast zarówno wiosną, jak i jesienią, jak już jest za zimno, no to dla triatlonistów się rozpoczyna sezon duatlonowy. No i ja akurat muszę powiedzieć, że bardzo lubię tą dyscyplinę. No i ten start też ułożył się idealnie, bo w przyszłym tygodniu lecę do Hiszpanii na Mistrzostwa Świata w duatlonie, także taki idealny start, tutaj na dystansie połowę krótszy niż będę rywalizował. Tam co prawda będzie szosowy, ale super zawody generalnie.
No właśnie, bo ten duatlon jest dosyć nietypowy, bo tu nie ma gładkiej trasy asfaltowej jak stół dla rowerzystów. Tutaj się biegnie po lesie, jedzie na rowerze po lesie, schody do tego są.
Dokładnie, no to jest impreza z tych serii cross, czyli głównie polega na tym, że jeździ się na rowerach MTB i dokładnie tak jak pan powiedział, no trasa jest zdecydowanie inna. Na większości triatlonów jest to po prostu jedna prosta asfaltowa z jedną nawrotką. Także tutaj dochodzi jeszcze ten czynnik technicznego opanowania roweru, no i na tym można dużo stracić lub zyskać.
A na końcu odcinka biegowego są schody. Podejrzewam, że dla zawodników, którzy trochę w nogach będą mieli, mogą być selektywne.
Dokładnie, muszę powiedzieć, że startowałem tu 3 lata temu i pamiętałem, że druga część trasy jest trochę pofałdowana, natomiast zaskoczyło mnie, że tutaj pod Poznaniem można znaleźć tyle górek i ułożyć trasę, która no naprawdę jest porównywalna z biegami górskimi po prostu.
Pan Grzegorz Wojtczak z Wrocławia na drugim miejscu w cross-duatlonie Żarnowiec. Był pan drugi po odcinku biegowym. Dogonił pan prowadzącego zawodnika na odcinku rowerowym, no ale młodszy zawodnik znowu uciekł na odcinku biegowym.
Pochodzę z biegania i bieganie to moja najmocniejsza strona. Jednak od jakiegoś czasu ból Achillesów i po prostu nie chciałem zerwać tego. Koniec sezonu. Ja już puściłem, że tak powiem, roztrenowanie, także no gratuluję koledze pierwszego miejsca, ja drugi. Jestem zadowolony. Serdecznie zapraszam na te zawody tu do Żarnowca. Jest naprawdę od koloru do wybroru, coś trudnego, coś lekkiego. Każdy jak tu wystartuje, to może nie będę zdradzał szczegółów, bo niech będzie to tajemnicą, jaka to trasa jest, ale nie jest lekka, ale jest wesoło i przyjemnie.
Pani Agnieszka napierała z Rokietnicy najlepszą kobietą w cross-duatlonie Żarnowiec.
Super się biegło, super jechało, super pogoda. No druga trasa biegowa, trudniejsza na pewno, ale fajnie, naprawdę fajna trasa. Wszystko fajnie przygotowane, dużo z mężem jeździmy na maratony MTB, ale też staramy się zawsze, jak są duatlony, bieg, rower, też bierzemy udział.
Zanim o niższych ligach w naszym mini-magazynie Wielkopolskie Gole, no to jesteśmy jeszcze Państwu winni ostateczny wynik spotkania 13. kolejki piłkarskiej PKO BP Ekstraklasy. Legia Warszawa przegrała z Pogonią Szczecin 0-2. Trafienia dla portowców Luki Zachowicza, a także Rafała Kurzawy. No to druga liga, rezerwy Lecha Poznań w 15. kolejce bezbramkowo zremisowały z Wigrami Suwałki, natomiast KKS 1925 Kalisz przegrał z Garbarnią Kraków 1-3, więc nie udał się ten pierwszy ligowy mecz trenera Bogdana Zająca. W pozostałych spotkaniach tej 15. kolejki Ruch Chorzów wygrał z Olimpią Elbląg 1-0, rezerwy Śląska Wrocław ograły z Nicza Pruszków 3-0, Hutnik Kraków przegrał z Wisłą Puławy 1-3, Pogoń Siedlce wygrała z Radunią Stężyca 4-1, Motor Lublin przegrał ze Stalą Rzeszów 0-2, GKS Bełchatów pokonał Sokoła Ostróda 2-0, Pogoń Grodzisk Mazowiecki przegrała z Chojniczanką Chojnice 0-3. W tabeli na prowadzeniu jest Stal Rzeszów z dorobkiem 38 punktów. Na drugim miejscu Chorzowski Ruch punktów 31. Rezerwy Lecha Poznań 22 punkty i 10 miejsce. Na 13 miejscu KKS Kalisz 18 punktów.
Oto wyniki kolejnej serii spotkań. Dokładnie 15 w grupie drugiej i trzeciej ligi. Bałtyk Gdynia wygrał z Unią Janikowo 2-0. Zawisza Bydgoszcz przegrał z Kluczewią Stargard 0-1. Jarota dzisiaj w Jarocinie zremisował ze Świtem Skolwin 2-2. Sokół Kleczew pokonał Stolem Gniewino 4-0. Olimpia Grudziądz przegrała z KP Starogard Gdański 1-2. Kotwica Kołobrzeg zremisowała z Polonią Środa 0-0. GKS Przodkowo przegrał z Bałtykiem Koszalin 0-1. Rezerwy Pogoni Szczecin zremisowały z Pogonią Nowe Skalmierzyce 0-0. A Błękitni Stargard pokonali toruńską Elanę 1-0. W tabeli na prowadzeniu Olimpia Grudziądz, która ma 34 punkty. Kotwica Kołobrzeg ma 33 punkty, a Pogoń Nowe Skalmierzyce 31.
Zanim komplet wyników 14. kolejki rywalizacji w 4. lidze, to na wizytę w Gnieźnie, konkretnie w Mieszku Gniezno. Zaprasza nas Krzysztof Ratajczak.
Prezes piłkarskiej ekipy Mieszka Gniezno, pan Marek Lisiecki. Panie prezesie, zawsze jest trudno w takich klubach, które notują spadek. Wiadomo, zawsze pojawia się jakaś frustracja, że coś stało się niedobrego. Był spadek z piłkarskiej trzeciej ligi do czwartej, no i teraz zaczynacie skrzętnie zbierać punkty, ale drużyna też się trochę zmieniła.
Tak, drużyna się zmieniła i to dosyć mocno, bo wzmocniliśmy się doświadczonymi zawodnikami po to, żeby nasza młodzież mogła jakby zdobywać doświadczenia przy takich doświadczonych zawodnikach, bo sama młodzieżą no jest za tym, oni się od kogoś się uczyć. Nie zawsze trener, który tam może dużo powiedzieć w trakcie treningu, czy na ławce rezerwowej w trakcie meczu, ale też podczas gry posłuchać kolegę tak doświadczonego i taki jest zamysł naszej takiego mieszanki doświadczenia i zarazem młodzieży.
Jeżeli chodzi o zdobywanie punktów, to początek tego czwartoligowego sezonu naprawdę wygląda nieźle, czyli nie było żadnego mocnego tąpnięcia, a przy okazji też no, od czasu do czasu można widzieć także w końcówkach spotkań wielu młodych piłkarzy, czyli Przemysław Urbaniak jakby te nakreślone cele realizuje.
Tak, zgadza się. No, nakreślimy sobie już na początku jakby to sezonu. Po to mamy akademię, sporo dzieciaków, żeby oni gdzieś mogli grać i mieć perspektywę, złapać się w pierwszym zespole. Tak? I dlatego też no, zawsze staramy się naszych wychowanków, młodzieży wpuszczać po to, żeby mieli o tych minutach ostatnich sam się ogrywali po prostu z piłką i robili też jakieś tam dobre zmiany po prostu.
Jeżeli chodzi o tę akademię, o której pan wspomniał, większe zainteresowanie, mniejsze, jak to wygląda po tym pandemicznym okresie?
Myślę, że jest większe, że ludzie chcą chętniej, są tam młodzież i do dzieciaków, jakby to powiedzieć, do sportu, no bo siedzieli pozamykani w domach, wiadomo, nauczanie zdalne, inne rzeczy, brak, jakby to powiedzieć, takiego ruchu też fizycznego w szkołach, ale spowodowało to, myślę, że tam akademia u nas no, cieszy się bardzo dużym powodzeniem i sporo dzieciaków widzimy, że do nas ciągle dochodzi.
Zerkam i widzę, że często z trybuny wasze spotkania ogląda, że prezydent miasta Tomasz Budasz, nie wiem, wspólnie z miastem nakreśliliście sobie jakąś strategię tę piłkarską, jeśli chodzi o Mieszka Gniezno, nie wiem, powrotu do piłkarskiej trzeciej ligi, może za sezon, może za dwa. Jak to wygląda z tym stawianiem celów?
No główny cel nasz to jest akademia i jakby to powiedzieć też stawianie na wychowanków, no bo sporo gdzieś tam jest u nas zawodników, którzy gdzieś grają na ościennych miejscowościach, a po co mają gdzieś tam grać daleko.
Ale są też powroty.
Tak, są powroty, tak samo tutaj jak czy Radomski, czy Konieczny, czy Garstka też wrócili, to są też nasi wychowankowie i z powrotem do nas tutaj wrócili, no i na takie chcemy też stawiać na młodzież i naszych wychowanków.
Czyli na razie na tabelę tak bardzo nie patrzycie?
Nie, no nie patrzymy, no liczy się, jak to się nazywa, no wynik sportowy przede wszystkim, ale no jeśli uda się awansować, no to okej, no, ale no na razie mamy cele, sobie postawiliśmy gdzieś tam pierwsza piątka, pierwsza trójka. Zobaczymy, co przyniesie, bo to jest sport, to jest piłka i trudno dzisiaj farować wyroki, że mamy tam apetyt. No apetyt zawsze by każdy, bo człowiek sportu zawsze ma walczone wyższe cele, ale no wszystko może w wiosna, też jakby to jedzie jeszcze sporo tych spotkań przed nami, dlatego też na razie nie chcę tutaj jakiś tam mówić, że idziemy na awans. Bo też liczymy się z tym, że zaplanowana jest modernizacja stadionu, gdzie ma się pojawić bieżnia, też gdzieś tam próbujemy kolejne boisko tutaj na stadionie treningowe, no i też to w tym momencie przy awansie nam utrudni możliwość rozgrywki i trenowania, dlatego też jakby to powiedzieć, przyszłoroczna i modernizacja ograniczy nasz test po prostu gdzieś tam z obiektem funkcjonowania.
W Mieszku Gniezno mówią, że na tabelę nie spoglądają, a może powinni, bo są wysoko na drugim miejscu w tabeli. Do tej tabeli jeszcze wrócimy, ale teraz komplet wyników 14 kolejki, a wspomniane Mieszko wygrał w tej kolejce z rezerwami KKS-u Kalisz 2-1. W pozostałych spotkaniach Unia Swarzędz pokonała Wiktorię Września 2-0, Górnik Konin uległ Wilkom Wilczyn 1-2, Nielba Wągrowiec zremisowała z Polonią Marcinkami Kępno 1-1, Iskra Szydłowo pokonała RS Gołchów 6-1, Olimpia Koło wygrała z Obrą Kościan 1-0, SKP Słupca uległ Warcie Międzychód 1-2, Wiktoria Ostrzeszów zremisowała z Kotwicą Kórnik 1-1, Tarnowia Tarnowo Podgórne pokonała Huragana Pobiedziska 1-0, a Korona Piaski przegrała z Centrum Ostrów Wielkopolski 2-5. Jak mówiłem, na drugim miejscu w tabeli Mieszko Gniezno, bowiem prowadzi z dorobkiem 34 punktów Swarzędzka Unia.
Grupa pierwsza piątej ligi, 11 kolejka spotkań, oto wyniki. Konkordia Murowana Goślina przegrała z TPS-em Winogrady 0-1, Noteć Czarnków pokonała Błękitnych Wronki 5-0, Sparta Szamotuły przegrała z Lubuszaninem Trzcianka 0-3, Leśnik Margonin wygrał ze Spartą Oborniki 2-0, Akademia Piłkarska Rejsa Poznań pokonała Polonię Chodzież 3-2, Przemysław Poznań wygrał z Zamkiem Gołańcz 3-1, Wełna Skoki pokonała Korony Stróżewo 2-1, natomiast na Śródce prawdziwa strzelanina Wiara Lecha Poznań wygrała z Pogonią Łobrzenica 8-3. W tabeli na prowadzeniu Noteć, która ma 29 punktów, Wiara Lecha na drugim miejscu, punktów 28.
Druga grupa piątej ligi, tutaj Orkan Chorzemin przegrał z Meblożem Swarzędz 0-3, Polonus Kazimierz Biskupi uległ Czarnym Czerniejewo 0-2, Polanin Strzałkowo pokonał Grom Plewiska 4-2, Pelikan Niechanowo wygrał z Orkanem Konarzewo 3-2, Piast Kobylnica uległ Witkowi Witkowo 0-1, Stella Luboń zremisowała z Płomieniem Przeprostynia 3-3, a Lipno Stęszew pokonał Naszą Dyskobolię Grodzisk Wielkopolski 1-0. Spotkanie KKS-u Dopiewo z Lechią Kostrzyn zostało przeniesione na 10 dzień listopada. W tabeli na prowadzeniu Lipno Stęszew z dorobkiem 30 punktów, 5 punktów mniej ma druga w tabeli Witkowia Witkowo.
W grupie trzeciej, piątej ligi 3 punkty do lidera odrobiła Polonia Leszno, dlatego że Polonia wygrała na wyjeździe z Zewką Kobyla Góra 2-1, natomiast prowadząca w tabeli Wiktoria Skarszew przegrała na wyjeździe z Krobianką 1-2. Ponadto PKS Racot zremisował z Wartą Śrem 0-0. Biały Orzeł Koźmin pokonał Rawie z Rawicza 2-1. Piast Kobylin wygrał ze Stalą Pleszew 6-1. Piast Czekanów pokonał Astrę Krotoszyn 4-2. Ostrowia wygrała z GKS-em Rychtal 5-1, a Kania Gostyń wygrała z Orłem Mroczeń 3-2. Wiktoria Skarszew ma 30 punktów, a Polonia Leszno 28. Te drużyny na dwóch pierwszych miejscach w tabeli.
Ekstraliga Kobiet i tutaj nasz jedyny wielkopolski zespół, czyli Medyk Konin, w tej kolejce zremisował na wyjeździe z GKS-em Katowice 3-3. W pozostałych spotkaniach Czarne Sosnowiec wygrały z KKP Bydgoszcz 3-0. Górnik Łęczna ograł Rekord Bielsko-Biała 5-1. APLG Gdańsk wygrał z UKS-em SMS-em Łódź 1-0. AZS UJ Kraków przegrał z Tarnowią Tarnów 1-2. A Olimpia Szczecin zremisowała ze Śląskiem Wrocław 1-1. W tabeli na prowadzeniu jest Łódzki SMS z dorobkiem 22 punktów, a podopieczne Romana Jaszczaka na miejscu piątym 13 punktów na koncie.
Bardzo udana ósma kolejka spotkań w Ekstralidze Futsalu dla wielkopolskich drużyn, bowiem obie nasze drużyny wygrały swoje spotkania. Dzisiaj w Lesznie Futsal Leszno pokonał FC Toruń 7-1, a już wczoraj ekipa Red Dragons Pniewy pokonała na wyjeździe LSSS Lęborg 1-0. Posłuchajmy, co po tym spotkaniu powiedzieli trener ekipy z Pniew Łukasz Frajtak oraz kapitan drużyny i strzelec jedynego wczoraj gola Adrian Skrzypek.
Mieliśmy swoje założenia przede wszystkim na ten mecz. Wiedzieliśmy, jak rywal gra, zrobiliśmy solidną analizę i cały tydzień przygotowywaliśmy się do tego meczu. Bardzo fajnie, że weszliśmy na prowadzenie, co troszeczkę ustawiło ten mecz i pozwoliło nam skupić się na tych działaniach defensywnych, szanować wynik przede wszystkim i staraliśmy się nie popełniać głupich błędów, takich, które rywal mógłby wykorzystać w kontrataku. Także kolejny mecz, się cieszę, że moja drużyna zagrała tak bardzo dojrzale, tak, co przyniosło kolejne punkty, tak, kolejne zwycięstwo po tym nieudanym starcie ligi. co z tego, że graliśmy ładnie, jak przegrywaliśmy te mecze, tak? I tutaj musieliśmy solidnie popracować też na tą sferę mentalną przede wszystkim. I to też dzisiaj było widać, tak? Dużo spokoju w naszej grze. Ten mecz też miał swoje fazy. Był taki moment w drugiej połowie, drużyna z Lęborka nas przycisnęła. Przeorganizowaliśmy się w obronie i później troszeczkę przejęliśmy inicjatywę też na moment. Szkoda, że nie udało się strzelić drugiej bramki, bo sporo tych sytuacji mieliśmy, wydaje mi się, w drugiej połowie.
Zdawaliśmy sobie sprawę, że będzie bardzo ciężki mecz, ale te punkty są dla nas ważne. Teraz taka seria, którą złapaliśmy, już pozytywna, gdzie wygrywamy. No wiadomo, tutaj nikt nie ma łatwo. W zeszłym sezonie też tutaj remisowaliśmy, także chcieliśmy po prostu wygrać. Nie liczył się styl. Wiedzieliśmy, że będzie trudno o bramki, także skupialiśmy się przede wszystkim na dobrej defensywie. Cieszę się, że nauczyliśmy się szanować wynik i wygrywać takie mecze gdzieś na styku. Dzisiaj nie było jakiegoś zbędnego podpalania się w ofensywie, także myślę, że ten plan, który mieliśmy założony, został w 100% zrealizowany. Fajnie, że mecz na zero z tyłu to pokazuje, że praca w obronie, którą cały czas wykonujemy, jest tak naprawdę na dobrej drodze. No wiadomo, jest dużo rzeczy do poprawy, ale będziemy zadowoleni, bo tylko te 3 punkty mają dla nas znaczenie.
A w innych zakończonych spotkaniach AZS Uniwersytetu Warszawskiego przegrał z Piastem Gliwice 3-5, Legia Warszawa przegrała z Futsalem Brzeg 2-3, Górnik Polkowice przegrał z Konstraktem Lubawa 2-9, a AZS Uniwersytetu Gdańskiego przegrał z Rekordem Bielsko-Biała 3-10. W tabeli Ekstraklasy Futsalu po 8 kolejkach Rekord Bielsko-Biała i Piast Gliwice mają po 21 punktów. Coraz wyżej wielkopolskie zespoły na 6 miejscu Futsal Leszno 11 punktów, a drużyna Red Dragons Pniewy na miejscu 8 10 punktów, ale po słabym początku ekipa z Pniew ma na koncie 3 zwycięstwa z rzędu. Za 17,5 minuty godzina 20 do 20 na antenie Radia Poznań, audycja w sportowym rytmie. Proszę zostać z nami. Bardzo ciekawa postać pojawiła się w ostatnim czasie w sportowym środowisku stolicy Wielkopolski. Otóż jest to duszpasterz poznańskich sportowców. Spotkał się z nim Krzysztof Ratajczak.
Sportowe duszpasterstwo archidiecezji poznańskiej, ksiądz Marcin Mańczak. Czas refleksji, niebawem Dzień Wszystkich Świętych, później Dzień Zaduszny. I ksiądz ma pewną duchową propozycję na najbliższą niedzielę, na 7 dzień listopada.
Tak, w naszym duszpasterstwie sportowców archidiecezji poznańskiej zrodziła się taka nowa inicjatywa, która zostanie podjęta właściwie w pierwszych dniach miesiąca listopada, ponieważ jest to ten czas, kiedy modlimy się za naszych bliskich zmarłych, kiedy ich wspominamy. I w poznańskiej farze 7 listopada w niedzielę o godzinie 18:30 odbędzie się msza święta w intencji zmarłych sportowców, działaczy sportowych, a także kibiców z Wielkopolski.
Duszpasterstwo sportowców archidiecezji poznańskiej to nie jest taka zupełnie nowa inicjatywa.
Natomiast teraz tutaj podjęliśmy taką decyzję, że chcemy to duszpasterstwo troszeczkę rozwinąć. Jedną z tych inicjatyw jest ta msza święta, o której tutaj mówimy. Natomiast drugą inicjatywą, która teraz obecnie się toczy, to jest akcja charytatywna, pomoc dla ciężko chorej pani Marzeny z powiatu rawickiego. I jako duszpasterstwo tutaj chcemy właśnie nieść jej pomoc. Natomiast te akcje charytatywne, ta pomoc dla tych osób najbardziej chorych i cierpiących, to będzie też taki dla nas punkt zaczepienia, ponieważ jako też środowisko sportowe, środowisko związane z Kościołem, chcemy nieść pomoc tym ludziom.
Na naszej antenie, na antenie Polskiego Radia Poznań już w najbliższym wtorek, czyli dzień zaduszny o 21:05. Te nasze tradycyjne sportowe zaduszki. Będziemy wspominać ludzi, którzy w ostatnim czasie odeszli, szczególnie tych z wielkopolskiego sportu, a no tak się nieszczęśliwie złożyło, że tych postaci było naprawdę akurat w tych ostatnich 12 miesiącach wielu. Ale my raz jeszcze przypomnijmy, jeśli ktoś będzie miał potrzebę, chęć pomodlenia się na specjalnej mszy, to raz jeszcze przypomnijmy, kiedy i gdzie.
Poznańska fara, niedziela 7 listopada o godzinie 18:30 będziemy modlili się za zmarłych sportowców, kibiców, działaczy sportowych. Też na początku mszy świętej będą wymienieni ci, którzy w ostatnim czasie niestety od nas odeszli.
I my też te postacie wymienimy w najbliższy wtorek, czyli w dzień zaduszny w ramach sportowej areny. Właśnie w tym okresie ta sportowa arena ma taki nietypowy charakter i tak też będzie pojutrze. Zapraszam po godzinie 21, 2 listopada sportowe zaduszki na antenie Radia Poznań. Ta lista jest naprawdę spora osób poznańskiego i wielkopolskiego sportu, które odeszły w 2021 roku. Moim gościem w studiu będzie dziennikarz Głosu Wielkopolskiego, redaktor Radosław Patroniak, ale połączymy się także z dziennikarzem Telewizji Polskiej, Zenonem Milczewskim, z emerytowanym już dziennikarzem wielu gazet, m.in. katowickiego Sportu, Andrzejem Kuczyńskim, dlatego że to są panowie, którzy sporo tych postaci znali, jak chociażby Adama Smorowińskiego, takiego jak chociażby Jacka Gomulskiego, Żużlowca, który też odszedł w tym roku. Te wszystkie osoby będziemy wspominali. Zaprosimy także Państwa do takiej refleksji, bo oczywiście będzie można dzwonić do naszego studia i swoimi wspomnieniami o tych osobach się podzielić. Sportowe zaduszki na antenie Radia Poznań 2 listopada o godzinie 21.05.
12 minut pozostaje do godziny 20 i trwa audycja w sportowym rytmie na antenie Polskiego Radia Poznań. Prawdziwa gratka dla fanów czarnego sportu. W Muzeum Miasta Ostrowa Wielkopolskiego otwarto wystawę niezwykłych trofeów i cennych pamiątek związanych z ostrowskim żużlem. Wszystko z okazji 90-lecia tego sportu w mieście. A jest na co popatrzeć, bo zgromadzone pamiątki to kawał historii sportu w Ostrowie, mówią organizatorzy wystawy Maciej Kmiecik i Artur Małecki.
W tym roku przypada jubileusz 90-lecia sportu żużlowego w Ostrowie Wielkopolskim. Pierwsze zawody odbyły się 8 listopada 1931 roku. Także ten rok jest jubileuszowy, ukoronowany awansem do PGE Ekstraligi i medalem pierwszym w historii drużynowych mistrzostw Polski juniorów przez żużlowców Arget Malesy. A ta wystawa oczywiście no, miała być taką pieczątką na tym jubileuszu, takim zakończeniem sezonu. Przez kilka tygodni będzie tutaj dostępna w Muzeum Miasta. Zgromadzone tutaj są pamiątki od kilkudziesięciu osób w zasadzie. Są też tablice, które pokazują poszczególne lata historii ostrowskiego żużla. Pokazują również legendy ostrowskiego żużla. Będzie można sobie to przejrzeć, przeczytać, zobaczyć motocykle. No i zobaczyć przede wszystkim dużo też trofeów, pamiątek. Te najnowsze to jest ten ogromny puchar za zdobycie drużynowego mistrzostwa pierwszej ligi przez zespół z Ostrowa Wielkopolskiego w tym sezonie. Jest również puchar za drużynowe mistrzostwo Polski juniorów za brązowy medal. No i wiele, wiele pamiątek z dawnych lat, chociażby łańcuchy herbowe udostępnione przez zdobywców tego trofeum właśnie z Ostrowa Wielkopolskiego. Są też medale świętej pamięci Tomasza Jędrzejaka. To są naprawdę takie białe kruki historyczne, gdzie tutaj te 90 lat sportu żużlowego wśród tych eksponatów można jakby zobaczyć.
Najcenniejsze pamiątki to myślę, że nagrody i puchary, które zawodnicy z Ostrowa Wielkopolskiego wywalczyli w latach 40., w latach 50. Mamy tutaj taki puchar z 1947 roku za mistrzostwo toru walczone przez Czesława Kępińskiego, żużlowca z Ostrowa Wielkopolskiego. Tam jako ciekawostkę tylko dodam, że grawerunek na tym pucharze jest błędny. Jest wygrawerowana data 1948 rok, a w rzeczywistości te zawody miały miejsce w 1947. I co jeszcze? Na pewno łańcuchy herbowe wywalczone, wszystkie łańcuchy herbowe wywalczone przez żużlowców reprezentujących klub z naszego miasta. Jest najstarszy z 1958 roku, zdobyty przez pana Kazimierza Będkiego, niestety już nieżyjącego, dwa lata temu odszedł. On troszeczkę nie przetrwał próby czasu, tam odpadły pewne herby miast powiatowych, ale gdzieś też mamy zdjęcie zachowane, także można zobaczyć, jak ta nagroda wyglądała w rzeczywistości.
Pewnie będzie to taka podróż sentymentalna, zarówno dla tych żużlowców, którzy startowali, którzy tworzyli historię ostrowskiego żużla, jak i dla kibiców, którzy przez te kilkadziesiąt lat kibicowali różnym pokoleniom żużlowców z Ostrowa.
Do 15 listopada można wystawę w Ostrowie oglądać. Serdecznie zapraszamy. Wstęp jest wolny. Za 8,5 minuty godzina 20. Jeszcze za chwilę będziemy mówić o pływaniu. Sporo ostatnio było zmian w polskich związkach sportowych. Wielu niedawnych jeszcze olimpijczyków objęło stery w różnych związkach. Tak było właśnie między innymi w Związku Pływackim, Polskim Związku Pływackim. Tam prezeską została Otylia Jędrzejczak, a my porozmawiamy z jednym jej zastępców, bo to będzie zastępca z Poznania. Ale o tym już za chwileczkę. Sporo zmian w polskich związkach sportowych, sporo byłych, nie tak dawnych olimpijczyków zostaje prezesami różnych związków, między innymi pływackim związkiem pokieruje Otylia Jędrzejczak, która zaprosiła do współpracy w zarządzie Jacka Tima, prezesa Wielkopolskiego Związku Pływackiego.
Otylia Jędrzejczak się nie odmawia, to jest jedna rzecz, a dwa, to jest ciekawe wyzwanie dla niej również. Ja szukam takich wyzwań, które mocno mnie mobilizują również w tym działaniu, jeżeli chodzi o sport pływacki. Otylia miała ze sobą dużą grupę moich przyjaciół ze Śląska. Więc myślę, że skoro oni wystawili Otylię do kandydowania na prezesa, to również jakieś miałem u nich wysokie notowania. Wydaje mi się, że jestem też człowiekiem, który pokazuje, że staram się być ponad podziałami, czyli to, co staram się robić w Wielkopolsce, czyli jednoczyć całe środowisko. Nie zawsze to się udaje oczywiście, natomiast staram się jak najbardziej obiektywnie oceniać wszystkie działania wszystkich osób związanych z pływaniem i pokazywać im, że każdy dla mnie się liczy. No plus oczywiście te koniki, którymi od lat się zajmuję, czyli mastersi i pływanie na wodach otwartych. Przypomnę, wyszkolony po raz pierwszy w historii polskiego pływania w tym roku na Mistrzostwach Europy Juniorów. Dwóch zawodników, dziewczynka i chłopiec, zdobyli medale, czego do tej pory nie było. Tarasiewicz to dziewczyna, która wygrała 2 lata temu w Puławszewskich, więc dla mnie to jest tym bardziej fajny sygnał. Na Krzysiu Chmielewskiej wszyscy widzieliśmy Tokio, finał olimpijski, drugie miejsce na 10 km w tym samym wyścigu w Kiekszu. Dla mnie to jest powód do ogromnej dumy. Myślę, że to też pokazuje, że musimy szukać, niepopularnie teraz powiem, zmiany terminu 55. edycji w Puławszewskich. Myślę, że te zawody będą jednak pod koniec lipca. Dlaczego? Dlatego, że wszystkie mistrzostwa Polski wtedy już się zakończą. Będziemy mieli możliwość ściągnięcia na rzeczywiście fajnych zawodników i pokazania, że ten sport pływacki to nie tylko osoby, które lubią się pływać, ale też te, które na wysokim poziomie potrafią się ścigać. Musimy też rozpocząć takie długofalowe planowanie imprez pływackich, bo gdyby ktoś spojrzał na kalendarze chociażby Federacji Brytyjskiej, to tam zawody są już zaplanowane aż do Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. My byliśmy przyzwyczajeni, że planujemy te zawody na najbliższy rok i często one się pojawiały w kalendarzu w styczniu, więc trenerzy mieli to duży problem, żeby rozplanować odpowiednio cykle treningowe. Myślę, że będziemy szli w tym kierunku, żeby długofalowe myślenie, jeżeli chodzi o imprezy, chociażby w Polsce, organizować. Przygotowanie do Igrzysk Olimpijskich mogą się rozpocząć od 1 stycznia, może nawet już teraz mamy tego początki. Oczywiście myślimy o tych młodych zawodnikach, którzy medale zdobywali podczas Mistrzostw Europy Juniorów, ale też myślimy o bardzo dużej grupie zawodników, niekoniecznie z przeszłością w kadrach młodzieżowych czy juniorskich, dlatego że naprawdę potencjał jest ogromny. Mamy też pomysł na to, aby pozwolić trenerom wprowadzać różnego typu myśli szkoleniowe, co do tej pory było mocno ograniczane ministerialnymi rozporządzeniami. No, pojawiają się nowe pomysły, chcemy też wprowadzać na razie na poziomie, ja spróbuję to zrobić w Okręgu Wielkopolskim, coś co myślę będzie się nazywało warsztatami trenerskimi, czyli taką wymianą myśli trenerskiej, bo tego u nas brakuje. To też sprawi, że ci młodzi, starsi trenerzy będą mogli nawiązać ze sobą różne relacje i wydaje mi się, że budowanie takich dodatkowych wartości między szkoleniowcami pozwoli też szukać dodatkowych rozwiązań dla zawodników, bo jak zauważono po raz pierwszy od wielu lat w tym roku, różne myśli trenerskie doprowadziły do tego sukcesu na Mistrzostwach Europy Juniorów, a przypomnę, rok temu myśmy kiepsko wypali na tej imprezie. Kto wie, jak będzie za rok, oby było dobrze, natomiast pokazuje to, co się wydarzyło na Mistrzostwach Europy Juniorów, że rzeczywiście różne myśli trenerskie pozwalają osiągać sukcesy i w mojej ocenie związek musi właśnie iść w tym kierunku, żeby się troszeczkę bardziej otwierać na różne pomysły, żebyśmy rzeczywiście cieszyli się z pływania i żeby nie mówiono o Polskim Związku Pływackim tylko w kontekście wysłania 6 zawodników i ich powrotu z Tokio, bo to temat moim zdaniem zamknięty. Kończymy w tej chwili rozmowy z tymi zawodnikami na poziomie Polskiego Związku Pływackiego. Myślę, że dojdziemy do jakichś rozwiązań, które zadowolą obie strony, a my chcemy jakby nowe otwarcie. Na pewno ważnym elementem, który się pojawi niedługo w związku, to będzie specjalna komórka do współpracy z mediami. Trochę o tyli pomogę jakby zorganizować tą część. Wydaje mi się, że ogrom pracy jest przed nami, ale jesteśmy pełni entuzjazmu. Mam nadzieję, że pozostali członkowie zarządu nie spoczną na laurach i rzeczywiście będą się mocno angażowali w pomysły, które ma Otylia i które będziemy wszyscy razem musieli realizować.
Trzymamy kciuki, zbliża się godzina 20, dobiega końca nasza audycja. Co wydarzyło się ciekawego w kraju i na świecie?
Niespodzianki w piłkarskiej PKO BP Ekstraklasie. W niedzielnym meczu 13. kolejki Górnik Łęczna zremisował z Rakowem Częstochowa 0-0. Ponadto Wisła Płock pokonała Wisłę Kraków 2-0, a Legia Warszawa przegrała ze szczecińską Pogonią 0-2. Sebastian Wiktorzak awansował do ćwierćfinału rozgrywanych w Belgradzie Mistrzostw Świata w boksie. Polak rywalizujący w kategorii do 86 kg w 1/8 finału wygrał z Christopherem Luteke z Demokratycznej Republiki Konga. We wtorek o awans do półfinału powalczy z Brazylijczykiem Keno Machado. Natalia Maliszewska nie zdołała awansować do finałowego wyścigu na dystansie 1000 metrów podczas zawodów Pucharu Świata w short tracku odbywających się w japońskiej Nagoi. Polka była trzecia w swoim biegu półfinałowym. Maliszewska nie wystartowała w finale B i ostatecznie została sklasyfikowana na 9. miejscu. Milwaukee Bucks przegrali San Antonio Spurs z 93-102 w rozegranym w nocy z soboty na niedzielę czasu polskiego meczu koszykarskiej Ligi NBA. To trzecia porażka aktualnych mistrzów w fazie zasadniczej bieżących rozgrywek.
Dwie sportowe transmisje w najbliższą sobotę na antenie Radia Poznań. Warta Poznań w Gliwicach z Piastem zagra o 12.30. W sobotę to w MC Radio tradycyjnie. Alech Poznań o 20.00 na stadionie przy ulicy Bułgarskiej. Przepraszam, w Łęcznej zagra z Górnikiem Łęczna, bo oba zespoły grają na wyjazdach. To w sobotę o godzinie 20.00. Ta transmisja na antenie Radia Poznań. W tym tygodniu polecamy też sportowe zaduszki, o których mówiliśmy przed chwilą. 21.05 we wtorek 2 listopada. Magazyn Alejosz czwartek o 17.15. Ponadto nasze codzienne wiadomości. Wiadomości sportowe 7.05 rano, 19.05, 22.05 wieczorem. Dzisiejszy program przygotowali dla Państwa Krzysztof Jankowski, który go zrealizował, a poprowadzili ze studia
Dawid Cytrowski
i Grzegorz Hałasik. Do usłyszenia.